Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Język cerkiewno-słowiański w perspektywie aktualnej i przyszłej praktyki liturgicznej. Moi drodzy, w pierwszej części mojego referatu pragnę zwrócić uwagę na aspekt historyczny powstania i rozwoju języka cerkiewnosłowiańskiego, który jest używany w obecnej praktyce liturgicznej polskiej, jak i innych słowiańskich prawosławnych cerkwi. Wiadomości te uważam za konieczne wobec tego, iż pojęcia związane z obecnym językiem liturgicznym naszej cerkwi, to znaczy pojęcie język starocerkiewnosłowiański i cerkiewnosłowiański, są dość często utożsamiane, co jest dość poważną nieścisłością. Niestety, brak podstawowych wiadomości na ten temat można spotkać nie tylko wśród ludzi prostych, lecz także wśród osób z wyższym wykształceniem, a nawet na łamach prasy. Otóż powstanie języka cerkiewnosłowiańskiego datuje się na IX wiek. Tworzy się on na gruncie języków południowosłowiańskich, a mówiąc ściślej, na bazie dialektu soluńskiego, pokrewieństwo z językiem bułgarskim i macedońskim. Ojcami jego piśmiennictwa stają się święci bracia Cyryl i Metody, ludzie o bardzo wysokiej kulturze i gruntownym wykształceniu. Byli to Grecy, synowie Leona, wysokiej rangi oficera bizantyńskiego, oraz Marii, prawdopodobnie Słowianki. W 863 roku morawski książę, dziś święty Rościsław, zwrócił się do cesarza bizantyńskiego Michała o przysłanie nauczycieli mogących w rodzimym dla Morawian języku słowiańskim nauczyć jego poddanych prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Wybór padł właśnie na wybitnych misjonarzy posiadających już wielkie doświadczenie we wcześniejszych pracach misyjnych. To jest na Cyryla i Metodego. Święci bracia swą misję oświecenia wiarą chrześcijańską morawskich Słowian poprzedzili solidnymi przygotowywaniami, tytaniczną intelektualną pracą. Przed nimi bowiem stanęło niebagatelne zadanie stworzenia słowiańskiego języka literackiego, zdolnego do pełnienia funkcji liturgicznej, gdyż takiego języka Słowianie jeszcze nie posiadali. Wszakże pod pojęciem stworzenie nie należy rozumieć tego, że został on przez nich wymyślony, lecz to, iż język Słowian został dzięki ich pracy przystosowany do wyrażenia tych pojęć i wyobrażeń, jakich wymagała nauka chrześcijańska. Święty Cyryl i Metody urodzili się w Sołuniu, dzisiejszych Tesalonikach, gdzie w IX wieku mieszkało bardzo wielu Słowian i według wszelkiego prawdopodobieństwa mówiony język słowiański był im znany jeszcze z lat dziecinnych. Mówić, moi drodzy, i pisać jednakże to dwie zupełnie różne sprawy. A żeby uczynić język mówiony językiem literackim i przetłumaczyć nań Biblię, a także nabożeństwa z języka greckiego, należało wpierw stworzyć jego pismo. Innymi słowy, należało opracować alfabet przystosowany do dźwięków słowiańskiej mowy, a także znaleźć odpowiednie wyrazy, które nadawałyby się do wyrażenia chrześcijańskich pojęć. W końcu też trzeba było nauczyć się konstruować w ten sposób wypowiedzenia, aby układać z nich składne, logiczne teksty, takie jak zawierały oryginały greckie. Pierwszy alfabet słowiański, jaki nazwano glagolicą, stworzył święty Cyryl. Rozumiał on doskonale język słowiański i dzięki temu opracowany przez niego alfabet oddawał znakomicie ten dialekt słowiański, którym się święty Cyryl posługiwał. W rezultacie jego pracy poszczególne litery alfabetu słowiańskiego oznaczały poszczególne głoski posiadające dystynktywne, czyli odróżniające cechy w postaci fonemów, czyli tych elementów, które w procesie mówienia różnicują wyrazy. W czasie, kiedy zaczęto używać języka starocerkiewno-słowiańskiego w Bułgarii, glagolica zostaje zamieniona przez cyrylicę, czyli przez alfabet, który funkcjonuje obecnie w liturgii prawosławnych Słowian. Zamiany dokonano przede wszystkim dlatego, iż alfabet glagolicki był pod względem graficznym bardzo skomplikowany, natomiast cyrylica jest o wiele prostsza, a zatem łatwiej przyswajalna. Wśród uczonych panuje różnica zdań co do czasu powstania alfabetu cyrylickiego. Niektórzy uważają, iż oba alfabety powstały mniej więcej w tym samym okresie. Inni natomiast skłaniają się do twierdzenia, iż cyrylica jest chronologicznie o wiele lat późniejsza od glagolicy, a jej autorem jest uczeń świętych braci, arcybiskup Ohrydy święty Klemens. Święty Cyryl i Metody dokonali wielu przekładów z języka greckiego na starocerkiewnosłowiański. W wyniku prac braci i ich uczniów nad tymi przekładami uformował się podstawowy zasób słownikowy języka starocerkiewnosłowiańskiego. O ogromie pracy i najwyższym poziomie intelektualnym twórców literackiego języka słowiańskiego świadczy ta okoliczność, iż Słowianie dopiero rozpoczynali przyswajanie wiedzy w zakresie kultury chrześcijańskiej. I wobec powyższego podstawowe pojęcia związane z wiarą chrześcijańską, z natury rzeczy dość abstrakcyjne, nie miały w ich języku odpowiedników. Na ten przykład powtarzający się często w modlitwach wyraz Gospodź, Pan, nie był stosowany przez Słowian w stosunku do bogów pogańskich, lecz oznaczał po prostu władcę, właściciela, posiadacza. Z kolei przymiotnika jednorodzony w ich słownictwie w ogóle nie było. Został natomiast on wymyślony przez świętych braci według wzorca greckiego. Podobnie dla Słowian był obcy przymiotnik jedinosłuszny, jednoistotny. Tym bardziej najabstrakcyjniejsze pojęcie wyrażone przez rzeczownik słuszność, istota, także popularny rzeczownik wiek, miał znaczenie jakiegoś wycinka czasu współmiernego do życia ludzkiego. Zaś wyrażenie prieżdzie wszystkich wiek, przed wszystkimi wiekami, żadnego sensu dla Słowian nie posiadało. Wszystko to więc trzeba było wymyślić i odpowiednio opracować. Pierwszy krok właśnie i ogromną, bezcenną oraz wiekopomną pracę wykonali w tej dziedzinie święci Cyryl i Metody. Czas misji wielkomorawskiej był tak zwanym czasem klasycznym, kanonicznym, okresem języka starocerkiewnosłowiańskiego. Na początku XII wieku nastąpił okres cerkiewnosłowiański. To jest bardzo ważne. Na tym średnim etapie rozwoju języka starocerkiewnosłowiańskiego powstały na terenach oddzielnych prowincji pojedyncze redakcje, czyli odmianki języka cerkiewnosłowiańskiego. Z upływem czasu, gdy piśmiennictwo świeckie dla swoich potrzeb i celów stopniowo tworzyło miejscowe języki liturgiczne, funkcja języka cerkiewnosłowiańskiego ograniczała się do roli sensu stricto sakralnej. Na ten przykład do czasu sformowania się pisanego języka rosyjskiego na terenie Rusi Moskiewskiej uważano używany tam w mowie język i język cerkiewnosłowiański za dwa różne warianty tego samego języka. To znaczy pierwszy za wariant języka potocznego, używanego na co dzień, oraz język cerkiewnosłowiański za wariant pisany. Kiedy Rosjanin pisał tekst książkowy, wykorzystywał w tym celu wiedzę z zakresu języka ojczystego, często tylko oddając w sposób książkowy znane mu słowa i wyrażenia. W owym czasie w środowisku uczonych zaczęto zastanawiać się nad ogólnym stanem języka cerkiewnosłowiańskiego. dążeniu do konsekwencji i poprawności opracowywano reguły pisowni oraz zasady gramatyczne, a także starano się jednocześnie normalizować słowotwórstwo i ujednolicać teksty. Proces ten zakończył się zasadniczo w XVII wieku po tak zwanej reformie kościelnej patriarchy Nikona w Rosji. Ten ostatni proces rozwoju literackiego języka starocerkiewnosłowiańskiego nazywa się etapem języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego lub też etapem języka nowocerkiewnosłowiańskiego liturgicznego. Język nowocerkiewnosłowiański jest właśnie tym językiem liturgicznym, jaki używa się w słowiańskich cerkwiach. To jest XVII wiek i ten język jest używany teraz, obecnie. Język ten posiada ogromne znaczenie dla słowiańskiego prawosławia w aspekcie zarówno nauki, jak i kultury oraz psychologii. Otóż język cerkwi w swej postaci z okresu klasycznego jawi się niezbędnym czynnikiem w badaniach nad językami słowiańskimi. Jest on bowiem najstarszą, utrwaloną frazą rozwoju języków słowiańskich. Posiada zabytki piśmiennictwa sięgające drugiej połowy IX wieku, a więc wyprzedza o kilka wieków teksty czeskie i polskie. Wobec powyższego zawarte w nim formy gramatyczne pomagają w odtworzeniu prasłowiańskich postaci językowych, którym bez wątpienia są chronologicznie najbliższe. Ponadto pismo święte w języku cerkiewnosłowiańskim jest najwierniejszym przekładem greckiego oryginału Nowego Testamentu oraz starego, oczywiście w wersji Septuaginty, czyli przekładzie 70. Jak wiadomo, wszelkie niedokładności w tym względzie mogą generować, jak i wiemy, zrodziły już herezję. Moi drodzy, dlaczego tyle sektantów jest, tyle sekt? Dlaczego jest taki podział wśród chrześcijan? Otóż dlatego, że każdy starał się interpretować Pismo Święte zgodnie ze swoimi, że tak powiem, poglądami. A Pismo Święte jest Pismem Świętym i jego czystości naruszać nie można. Podobnie też tłumaczenia na język cerkiewnosłowiański greckich ojców cerkwi oddają w sposób czysty ich myśl teologiczną. Język cerkiewnosłowiański odgrywa też ważną rolę w intencji prawosławnych narodów słowiańskich. Ja już przeszedłem teraz do jego znaczenia tutaj obecnie. Język słowiańskiej liturgii, charakteryzując się głębią duchowości, zaspokaja potrzeby estetyczne nie tylko prawosławnych Słowian, ale i członków innych narodów zauroczonych jego pięknem, melodyjnością i nadzwyczaj bogatym teologicznym słownictwem oraz zmuszającą do sporego wysiłku intelektualnego budową wypowiedzeń, właściwą liturgicznej poezji najwyższej klasy. Moi drodzy, harmonizuje on jak żaden inny język ze stylem i oprawą prawosławnych słowiańskich nabożeństw. Ja podróżowałem i podróżuję po bardzo wielu krajach Europy Zachodniej i Wschodniej. I muszę wam powiedzieć, ostatnio bywam w Austrii, że bardzo wiele osób, czy kiedyś jak byłem proboszczem w Niemczech, Bad Kissingen, w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, zarubieżnej wtedy, teraz już zjednoczonej z moskiewskim patriarchatem. Bardzo wielu Niemców przyłączało się do cerkwi prawosławnej, którzy byli zafascynowani właśnie językiem cerkiewnosłowiańskim, jego melodyjnością i oprawą liturgiczną, słowiańską. Badania psychologiczne wykazują, że język cerkiewnosłowiański, podobnie jak inne języki, silnie oddziaływuje na intuicję człowieka. Ma wielki wpływ emocjonalny na jego podświadomość. Język liturgiczny słowiańskich cerkwi ze względu na swoją wagę jawi się jedną z głównych pereł złotej korony prawosławnej słowiańskiej kultury. Język cerkiewno-słowiański w różnych stadiach swojego rozwoju towarzyszy w liturgii i teologii prawosławnej słowiańszczyźnie już ponad 11 stuleci i niemal od swego zarania był przedmiotem kontrowersji, które przybrały ostro na sile w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia i ciągną się z nie mniejszą siłą aż do dnia dzisiejszego. W stosunku do języka cerkiewno-słowiańskiego, w stosunku do niego formułowane są różne zarzuty mające jeden cel – eliminację tegoż języka z liturgii. Główny z tych zarzutów to, że on jest niezrozumiały dla większości wiernych. Mówiąc szczerze, moi drodzy, w obecnym czasie trudno się z tym argumentem w obecnych czasach nie zgodzić. Ale czy należy, czy można usunąć, tak po prostu wyrzucić z prawosławnej liturgii i teologii tą drogocenną perłę? Zanim jednak dam odpowiedź na to zadane pytanie, dokonam krótkiej analizy przyczyn zaistniałej sytuacji. Pierwsza z nich to stosunkowo o wiele mniej cech wspólnych, ten faktor, czyli o wiele mniej cech wspólnych pomiędzy językiem polskim i językiem cerkiewno-słowiańskim niż pomiędzy innymi językami słowiańskimi, a tymże językiem. Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż na przykład języki wschodniosłowiańskie, a także ich gwary, którymi rozmawiali pradziadowie prawosławnych wiernych zamieszkujących obecnie tereny państwa polskiego, stwarzają przez se bliższe pokrewieństwo z językiem cerkiewnosłowiańskim dogodniejszą możliwość jego poznania. Niestety w naszym kraju ma miejsce współcześnie w zatrważającym tempie wynaradawianie się prawosławnych słowiańskich mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i lemkowskiej, chociaż tych dwóch ostatnich nieco wolniej niż tej pierwszej. Zmiany polityczno-społeczne, które zaszły na przełomie lat 80. i 90. w Polsce i na świecie, stały się również przyczyną okoliczności niesprzyjających poznawaniu języka cerkwi. Na skutek tych zmian został wyeliminowany język rosyjski ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który w naszym kręgu kulturowym zachowuje najwięcej cech wspólnych z językiem cerkiewno-słowiańskim. Oprócz tego z zachodu, zwłaszcza po otwarciu granic i na skutek swobodnego przepływu ludności, zalała Polskę pseudokultura proponująca wartości wrogie chrześcijaństwu i przeto zniechęcająca do zajmowania się sprawami religii, a w tym i językiem cerkwi. Zwłaszcza, iż jego poznanie nie przynosi żadnych wymiernych materialnych korzyści. Niejednokrotnie poważną barierą w zrozumieniu tekstów cerkiewno-słowiańskich jawi się właśnie nieznajomość Biblii i teologii, gdyż treść ich jest ściśle z treścią Biblii i wiadomości z zakresu nauki teologicznej powiązane. Teksty cerkiewno-słowiańskie, weźmy na przykład dogmatyk Torahoglasa, drugiego tonu, «Priejdzie sień zakonna ja, blagodati priszedszy». Tłumaczenie na język polski. Minął cień zakonu, gdy przyszła łaska. Moi drodzy, jeżeli nie znamy teologii, i nawet powtarzamy te słowa w języku polskim, czy wiele osób, nawet na tej sali, mogłoby wyjaśnić, co oznacza tutaj przytoczony przeze mnie tekst. Co to jest cień zakonu? Co to jest łaska tutaj? Dlaczego cień zakonu mija? A ponieważ łaska się pojawiła, czy kiedy się łaska pojawiła? Dlatego, że to jest okoliczny, że tak powiem, dwufunkcyjny. Ma dwie funkcje i przyczyny, przyczynowo-skutkowy i, prawda, czasu. Czy ktoś z was mógłby mi to wyjaśnić? Ja wam zaraz powiem. Otóż cień zakonu to jest Stary Testament, który przygotowywał naszych przodków jeszcze do przyjścia Jezusa Chrystusa, czyli prawda łaski. Jezus Chrystus, On jest źródłem łaski. I dlatego Stary Testament, czyli cień, to co było widziane przez proroków, to co było tylko wyczuwane w przyszłości, co miało się ukazać, to było tylko przygotowaniem. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, przyszła łaska. Mamy łaskę, prawda? Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy, prawda, podniesieni, nobilitowani do poziomu dzieci Bożych i królów. Dzisiaj mamy święto niepowstąpienia pańskiego. Chrystus wznosi się, prawda, z ciałem ludzkim. Siada po prawicy Ojca. Proszę bardzo. Jaki wielki jest bagaż teologiczny w tych krótkich słowach. Jeżeli my tego nie znamy, drodzy bracia i siostry, nawet jeżeli my przetłumaczymy na język polski, to nam w niczym nie pomoże. Musimy znać Biblię. Kiedyś były układane pieśni, teksty cerkiewne, zasadzone na głębokiej wiedzy, ładunku teologicznym. Wtedy ludzie, Grecy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czy nawet w średniowieczu, żyli sprawami teologii. Nawet rozprawiali, moi drodzy, o teologii na bazarach. Nie mówili, nie obgadywali swoich sąsiadów, tylko po prostu rozmawiali na tematy teologiczne. Kto teraz wśród nas na tematy teologiczne rozmawia? Jeżeli ktoś rozmawia, to po prostu jest, że tak powiem, uważany za ciudaka, za dziwaka. Nikt nie chce tego słuchać. Dlatego też to jest właśnie ten aspekt, który jest bardzo ważnym aspektem. Na przykład moja parafia jest wielonarodowościowa i jest parafią misyjną. Przychodzą księża na nabożeństwo do cerkwi. Nie znają języka cerkiewnosłowiańskiego, ale znają teologię. Język cerkiewnosłowiański ma jeszcze dość sporo wspólnych elementów z językiem polskim. Jeżeli to są starsi księża, znają język rosyjski, więc oni do mnie mówią, proszę księdza, ja wszystko rozumiem, co ksiądz czyta po cerkiewnosłowiańsku. Pismo Święte, Ewangelie czy listy apostolskie. Oni do mnie mówią, ja to rozumiem. Starsze osoby, które z Kresów tam powiedzmy też nieprawosławne, też wiele, wiele rozumiem, a takie są. Jednakowoż najpoważniejszym czynnikiem subiektywnym, przeszkadzającym w poznaniu języka cerkwi jest co? Grzech lenistwa. O, kilkadziesiąt lat temu można było zsyłać się na brak odpowiednich pomocy do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego. Lecz współcześnie argument ten zdezaktualizował się, ponieważ w dobie obecnej istnieje kilka rodzajów słowników cerkiewnosłowiańsko-polskich, a także dwa podręczniki mojego autorstwa napisane w języku polskim do nauki języka, tegoż języka cerkiewnosłowiańskiego. Istnieje też bardzo wiele przykładów różnych tekstów, które mogą również z powodzeniem pełnić funkcje dydaktyczne. Szczerze zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli wysiłku w celu zdobycia wiedzy w zakresie rodzimego słowiańskiego języka liturgicznego, do podjęcia takiego wysiłku, jaki wzbogaci ich duchowo i intelektualnie. Przemiany wszakże i procesy, jakie zachodzą w społeczeństwie naszego kraju, a siłą rzeczy wśród naszych wiernych, w łonie naszej cerkwi, nie pozostały przez cerkiew niezauważone. Także w sferze języka liturgicznego. Cerkiew wobec postulatów zastąpienia języka cerkiewno-słowiańskiego językiem polskim w liturgii została postawiona w bardzo trudnej sytuacji, gdyż istnieje jeszcze większość pośród wiernych, która zdecydowanie sprzeciwia się polonizacji prawosławnych nabożeństw. Dlatego też podjęte zostały rozwiązania kompromisowe. No niestety, tak życie nam dyktuje. Dlatego też na ten przykład w najliczniejszym skupisku wiernych prawosławnych, to jest w Białymstoku Istnieją parafie, gdzie odbywają się równolegle liturgie w języku cerkiewnosłowiańskim i języku polskim. Podobnie w Warszawie i Wrocławiu są też parafie polskojęzyczne. W takim wypadku sprawa jest prosta. Każdy może się udać na liturgię w takim języku, w jakim mu to bardziej odpowiada. Żądanie zaś wprowadzenia powszechnie języka to polskiego do liturgii w białostockich, warszawskich czy też wrocławskich parafiach jest bezpodstawne, a nawet podejrzane. A dlaczego? W przedwojennej Polsce narzucona przez władze państwowe polonizacja nabożeństw prawosławnej cerkwi miała służyć jako czynnik zniszczenia jej od wewnątrz. Teraz rozumiecie. Chcesz polski język? Idź do parafii, a nie żądaj, prawda, tam gdzie się odprawia, a nie żądaj polonizacji cerkwi. Dlatego, że to jest nasz wyróżnik od innych wyznań. My powinniśmy uszanować innych, ale powinniśmy pamiętać o swoich korzeniach. Jeżeli wyeliminujemy język cerkiewnosłowiański z liturgii, wyeliminujemy my swoje korzenie. Jednakże dzięki przywiązaniu wiernych do języka cerkiewnosłowiańskiego akcja ta spaliła na panewce ze względu na wycofanie się państwa z pewnych względów z tego pomysłu. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, przed wojną w panującym kościele, czyli rzymskokatolickim, obowiązywała łacina. Ludzie też już byli bardzo niezadowoleni. I tutaj nagle język polski się pojawia, a tam zostaje łacina. Oni się bali, że część Polaków przejdzie do cerkwi prawosławnej. Że oni zobaczą piękno, usłyszą głębię teologii i przejdą do cerkwi prawosławnej. I państwo dlaczego się wycofało? Dlatego, że hierarchia Kościoła katolickiego zażądała od państwa, żeby wycofali się właśnie z przymusu języka polskiego w cerkwi prawosławnej. Dlatego, że po prostu oni byli w bardzo niewygodnej sytuacji. Łacina niezrozumiała i tutaj język cerkiewnosłowiański, który by został zamieniony językiem polskim, także to było bardzo nie na rękę. Podczas kazań natomiast wygłaszanych w języku polskim przez zastraszonych i szantażowanych przez władze administracji państwowej duchownych wierni opuszczali masowo świątynię. Taka prawda była. Teraz na odwrót. Sprawa bardziej komplikuje się, gdy w danej miejscowości jest tylko jedna parafia prawosławna. Niejednokrotnie z jednym kapłanem na etacie, gdzie może odbywać się tylko jedna liturgia dziennie, a dodatkowo parafia jest jeszcze wielonarodowościowa. W swojej już bez mała 40-letniej praktyce kapłańskiej, w marcu przyszłego roku 40 lat stuknie, jeżeli Pan Bóg mnie, prawda, ścierpi i ja dożyję, podróżując po Europie, zetknąłem się z różnymi wariantami rozwiązania podobnego problemu. Doświadczenia w tym względzie zastosowałem na gruncie mojej kędzierzyńsko-kozielskiej wielonarodowościowej parafii, gdzie już od 5 lat jestem proboszczem. Otóż święta liturgia rozpoczyna się w języku cerkiewnosłowiańskim, błogosławiono carstwo, kontynuowana jest mirna jektinia, też po słowiańsku. Następna jektinia malaja wygłaszana jest w języku polskim, paki i paki, czyli jeszcze i jeszcze. Apostoł czytany jest w języku polskim i powtarzany w języku ukraińskim z racji tej, że 70% mojej parafii stanowią Ukraińcy, którzy przybyli tutaj za wschodniej granicy. Jektinia prosicielnaja przed wieruju i spełnim modlitwę naszą Gospodziewi, dopełnijmy modlitwę naszą do Pana, jest czytana w języku polskim. Aklamacje kanonu eucharystycznego, czyli staniem dobrze, błagodać Gospoda naszego Jezusa Chrystusa i dalej przyjmijcie, jadzicie, są wygłaszane równolegle po cerkiewnosłowiańsku i w języku polskim. Powiedzmy, Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. И одразу я читам ласка Пана нашего Иисуса Христуса и милость Бога и Ойца и участничество Духа Святого нех будет с вами всеми. Читам параллельно. На тем аж до изрядно, чили изрядно при святей, при благословении славней владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, шегульне за пренайсвятшую, высоце благословенную, полную хвалу владычнею нашу Богородицу и завше девице Марию, я выглашам, поневаж сам крутке те возгласы, więc я выглашам параллельно, чили równolegle. И на тем кончи się роля языка польского в кędzierzyńsko-kozielskiej литургии. Pieśni liturgiczne są wykonywane wszystkie wyłącznie w języku cerkiewno-słowiańskim. Kazania są wygłaszane w językach rosyjskim, ukraińskim i polskim. Jest kazanie dzielone na trzy części i w tych, prawda, językach jest wygłaszane. Parafianie reprezentują następujące narodowości. Ukraińską najliczniejsza, białoruską, rosyjską, mołdawską, polską. Jest też jeden Serb i Lemko. Taką formą liturgii zadowoleni są wszyscy parafianie. Co do języka liturgii nikt nie zgłaszał żadnych uwag. Co do języka kazań, no, były takie osoby, że my tutaj jesteśmy w Polsce i wszyscy muszą się podporządkować. Ja powiedziałem nie. Każdy musi się czuć w naszej parafii kędzierzyńsko-polskiej jak u siebie w swojej ojczyźnie, w swojej parafii. Rosjanin musi się czuć tak, jakby był w swojej parafii w Rosji. Białorusin, Białorusi tutaj zresztą nie ma pomiędzy Rosjanami i Białorusinami nie ma żadnej różnicy. Oni wszyscy przyjmują język rosyjski. Ukrainiec natomiast powinien się czuć jak w swojej parafii na Ukrainie, a ci, którzy są polskojęzyczni, których jest no, parę osób, można powiedzieć, kilka, może pięć, niech się czują tak jak w Polsce, ale w cerkwi prawosławnej. I ja stanowczo, znaczy, odmówiłem. Parafia w Kędzierzynie Koźlu jest parafią misyjną i czasami są obecni na tamtejszych prawosławnych liturgiach także różnowiercy Polacy, sympatycy lub członkowie rodzin mieszanych, dla których liturgia w naszej parafii jest w jej najważniejszych częściach zrozumiała. Uważam, iż w przyszłości język cerkiewno-słowiański powinien być bezwzględnie zachowany ze względu na jego znaczenie historyczne, naukowe oraz duchowe, a także ze względu na jego piękno, czyli na odczucia estetyczne. Jeżeli natomiast z powodu zaistniałych okoliczności trzeba będzie wprowadzić do liturgii słowiańskiej język polski, to nigdy na zasadzie zamiany języka cerkiewno-słowiańskiego przez polski, lecz jedynie na zasadzie koegzystencji tych dwóch języków. Jak już wcześniej zostało powiedziane, język cerkiewno-słowiański to drogocenna perła, zdobiąca słowiańskie prawosławie. A Pan przecież przestrzega przed lekceważącym obchodzeniem się z perlami, tymi oto słowy. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpali was. Tekst według świętego Mateusza Ewangelii, rozdział 7 i werset 6. Serdecznie Państwu dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.